DDR2 i DDR3, wojna czy pokojowe współistnienie, 25 września 2008-00. Składając komputer, stajemy przed wieloma pytaniami. Jednym z nich jest, na jaki rodzaj modułów RAM powinniśmy się zdecydować. Obecnie na rynku dostępne są moduły RAM dwóch generacji, DDR2 i nowszy DDR3, występujące dodatkowo w odmianach o różnych częstotliwościach pracy, czasach dostępu i wymagających czasem bardzo niestandardowych napięć prądu zasilającego. Składając komputer, stajemy przed wieloma pytaniami. Jednym z nich jest, na jaki rodzaj modułów RAM powinniśmy się zdecydować. Obecnie na rynku dostępne są moduły RAM dwóch generacji, DDR2 i nowszy DDR3, występujące dodatkowo w odmianach o różnych częstotliwościach pracy, czasach dostępu i wymagających czasem bardzo niestandardowych napięć prądu zasilającego. Open określone moduły DDR2 czy DDR3 wybieramy wraz z odpowiednią dla nich płytą główną. A zatem, czy warto zaoszczędzić nieco pieniędzy i pozostać przy DDR2, czy też zysk z zastosowania DDR3 jest na tyle duży, że uzasadnia ich wyższą cenę? S. 127 667 od DDR do DDR3. Postęp ma swoją cenę. Najważniejszym rodzajem pamięci używanej przez domowe komputery jest RAMANC, Random Access Memory. Terminem tym określamy pamięci zapisywane przez procesor, umożliwiające bezpośredni dostęp do każdej komórki. Dane w nich są przechowywane tylko jeśli do modułów dostarczamy napięcie zasilające. W przypadku odcięcia prądu, zawartość pamięci znika. Gigantyczna moc obliczeniowa współczesnych procesorów zwiększa ich zapotrzebowanie na wielkość pamięci RAM, a także szybkość transmisji danych pomiędzy nimi a procesorami. Obecnie używamy pamięci DDR z DRAM do Double Data Rate Synchronous Dynamics Random Access Memory, pozwalających na przesyłanie danych jednocześnie na rosnącym i opadającym zboczu zegara, co dwukrotnie zwiększa ich przepustowość w stosunku do używanych wcześniej modułów SDRAM Synchronous Dynamics Random Access Memory. Pierwsze moduły pamięci DDR posiadały 184 styki kontaktowe. Mogły pracować z szybkością do 200 MHz, choć dostępne były także moduły 300 MHz, jednak ze względu na cenę nigdy nie zdobyły popularności i wymagały napięcia zasilającego 2,5V. Ich następcę DDR2 wyposażono w 240 styków kontaktowych, jednocześnie redukując napięcie zasilające do 1,8V. Najważniejszą cechą DDR2 było oczywiście zwiększenie szybkości taktowania do 533 MHz, co pozwalało na znaczne zwiększenie przepustowości. Także i w tym przypadku pojawiły się moduły o większej szybkości i zaporowej cenie. W 2007 roku na rynek wprowadzono trzecią generację pamięci DDR3. Dzięki budowie kości w technologii 90NM udało się ponownie zredukować napięcie zasilające. Pamięci DDR2 i DDR3 mimo pozornego podobieństwa nie są kompatybilne, wymagają innych gniazd.open. Pierwszym chipsetem obsługującym DDR3 był Intel P35. Obecnie dostępne są na rynku płyty przeznaczone dla DDR2 lub DDR3. Podczas zakupu musimy zdecydować, jaki rodzaj modułów będziemy chcieli wykorzystać. DDR3 wymagają już jedynie 1,5V. Podane napięcia to wartości standardowe. Moduły o wyższej częstotliwości lub bardziej agresywnych timingach wymagają często prądu o wyższym napięciu. Na rynku dostępne były moduły DDR2 wymagające napięcia 2,3V, a obecnie możemy kupić DDR3 potrzebujące nawet ponad 1,9V. Dodatkowo podczas overclockingu pamięci jeszcze bardziej zwiększamy te wartości, ponieważ mimo ponadrocznej obecności na rynku wciąż jest to standard mniej popularny. Możemy napisać, że najwolniejsze z modułów pracują z częstotliwością 533 MHz, zaś najpopularniejszym obecnie standardem DDR3 są moduły pracujące z szybkością 667 MHz. Ze względów marketingowych na sprzedawanych w sklepach modułach podaje się szybkość sygnału DDR, a więc dwukrotnie wyższą od wymienionych wcześniej wartości. Tak więc oferowano pamięci DDR-266, 333 i 400 MHz, DDR2-533, 667, 800 i 1066 MHz, a obecnie DDR3-1333 MHz i szybsze. Do oznaczenia standardu używa się natomiast jeszcze bardziej imponujących wartości podających przepustowość pamięci. Wyliczamy je według wzoru 64 bity gwiazdka 2 gwiazdka częstotliwość pracy MHz/8. Tym samym pamięci DDR2 800 MHz to PC2 6400 przepustowość 6400 MBS, zaś DDR3 1600 MHz to PC3 12800. Błędem byłoby przyjęcie, że teoretyczne uzyskiwane przez moduły RAM przepustowości są jednoznaczne z ich wydajnością. dzieje się tak za sprawą czasów dostępu CL, CS latency, czyli czasu, jaki mija między wysłaniem przez kontroler pamięci żądania dostępu do jej określonej kolumny a odczytaniem danych z tej kolumny. Im krótszy czas dostępu, niższa wartość CL, tym szybciej procesor uzyskuje dostęp do wymaganych, przechowywanych w pamięci danych. Uzyskanie wyższych częstotliwości taktowania odbywa się w kolejnych generacjach DDR kosztem wydłużenia czasów dostępu. O ile w popularnych DDR standardowa wartość CL wynosiła 3, to w DDR2 wzrosła ona już do 5, podczas gdy w DDR3 waha się w graniach od 7 do 9. Co za tym idzie w przypadku zaspokojenia zapotrzebowania procesora na przepustowość pamięci, o realnej wydajności systemu zadecydują właśnie czasy dostępu. Oznacza to, że w takim przypadku dalsze podnoszenie przepustowości nie przełoży się wzrost wydajności. S. 127668 intymne kontakty wewnątrzkomputerowe, wąskie gardło. Pamiętajmy też, że procesor nie posiada bezpośredniego połączenia pamięcią RAM, ale komunikacja odbywa się za pomocą płyty głównej. Tak więc może ona stanowić i stanowi wąskie gardło w tym systemie wymiany danych. W przypadku systemów z procesorami Intela, komunikacja na płycie odbywa się poprzez dość prymitywną, co nie oznacza, że nieskuteczną, magistralę FSB. Kontroler pamięci w tym przypadku został zintegrowany w mostku północnym płyty. Inaczej pracują płyty dla procesorów AMD, gdzie kontroler znajduje się w samym rdzeniu procesora, zaś miejsce FSB, pisząc w wielkim skrócie, zajęło łącze HT o nieporównywalnie większych możliwościach. Jednakże obecnie pamięci DDR3 wykorzystywane są jedynie na części płyt głównych i to wyłącznie dla procesorów Intela. Tym samym możemy się ograniczyć wyłącznie do opisania interesujących z punktu widzenia dzisiejszego tematu właściwości magistrali FSB. Podobnie jak pamięć czy procesor, także i ona posiada własne taktowanie częstotliwość pracy, decydujących o jej przepustowości. Teoretycznie im więcej, tym lepiej, choć tutaj napotykamy pewne granice, po przekroczeniu których wzrost wydajności staje się właściwie niezauważalny. Obecnie dostępne procesory Intela pracują na FSB 200, 266, 333 i 400 MHz. Zależność poszczególnych komponentów i sposób ich współpracy sprawiają, że zastosowanie DDR3 ma uzasadnienie wyłącznie w przypadku użycia procesora o jak najszybszym taktowaniu, pracującego na FSB co najmniej 333 MHz. S. 127669 ograniczenia chipsetów Intela. W przypadku chipsetów Intela szybkość pracy pamięci jest uzależniona od szybkości FSB i wzrasta wraz z jej podnoszeniem. Wadą chipsetów Intela jest bardzo ograniczona liczba mnożników pamięci i ich zakres, nawet w najnowszych układach ich minimalna wartość to 1,2, zaś maksymalna 1,4 lub 1,1 do 1,2, jeśli producent uzna za wartość osiąganą rzeczywistą częstotliwość pracy pamięci. To cecha niezwykle istotna z punktu widzenia osoby dokonującej wyboru komponentów nowej platformy. Dzięki niej, jeśli procesor w komputerze pracuje z nominalnymi ustawieniami, na przykład na FSB 333 MHz, nie mamy możliwości zmuszenia pamięci do pracy z częstotliwością wyższą niż 1333 MHz. Tym samym widać od razu, dlaczego nie ma sensu łączenie pamięci DDR3 z procesorem na FSB 266 MHz i niższą. Maksymalna szybkość pracy modułów wyniosłaby wówczas 1066 MHz, przy której to wydajność DDR3 jest niezwykle niska. W takiej sytuacji zwykłe DDR2 sprawdzą się znacznie lepiej. Co więcej, łatwo obliczyć, że na płycie z procesorem pracującym na FSB 200 MHz pamięci nie da się ustawić wyżej niż na 800 MHz, zaś dla FSB 333 MHz maksymalna dostępna szybkość ich pracy to aż 1333 MHz, o ile zechcemy skorzystać z najwyższego mnożnika. Niezbędne okażą się moduły DDR3, inaczej na wybór pamięci będzie zapatrywała się osoba chcąca spróbować ekstremalnego overclockingu. Z tej samej właściwości chipsetu wynika, że przy bardzo wysokich FSB pamięć może być czynnikiem ograniczającym możliwości od platformy. Przy FSB 500 MHz najniższa dostępna szybkość pamięci to 1000 MHz, słabsze moduły DDR2 mogą sobie z nią nie poradzić. Jednakże i w tym przypadku wspomniane ograniczenie dotyczy bardzo wąskiej grupy użytkowników. Podczas podkręcania mniej ekstremalnego takie szybkości nie są niezbędne. W tym miejscu musimy przypomnieć o kolejnej właściwości chipsetów Intela, potocznie znanej pod nazwą STRAP. Z punktu widzenia pamięci polega ona na rozluźnieniu timingów mostka północnego, a co za tym idzie zwiększenia opóźnień w dostępie do zapisanych w nich danych. Chipset Intela ustalają kilka optymalnych częstotliwości pracy magistrali. Z tych wartości korzystają procesory tej firmy -200, 266, 333 i 400 MHz. Ta ostatnia wartość nie jest oficjalnie dostępna we wszystkich chipsetach. Teoretycznie podnoszenie wartości FSB zwiększa wydajność, gdyż wraz z nią wzrasta szybkość pracy procesora i pamięci. Niestety, wspomniany wcześniej STRAP sprawia, że po przekroczeniu niektórych wartości wydajność podsystemu procesor-pamięć spada w stosunku do tej dostępnej przy nieco niższym taktowaniu. Wraz z dalszym wzrostem FSB, ta niekorzystna tendencja zanika, aż do osiągnięcia kolejnego punktu granicznego. Tym samym może się okazać, że pamięci w systemie na FSB 405 MHz działają wolniej niż przy FSB 399 MHz. Wydajność pamięci. Pewnym błędem logicznym jest także pisanie o wydajności pamięci. Właśnie z tego powodu w tym artykule słowo to zostało ujęte w cudzysłów. Pamięć bowiem, jak napisaliśmy wcześniej, to jedynie magazyn danych. Same moduły RAM nie dokonują na tych danych żadnych operacji obliczeniowych. Tym samym poszczególne moduły RAM dzięki swoim właściwościom umożliwiają procesorowi na wykorzystanie w mniejszym lub większym stopniu jego mocy obliczeniowej, przyjmując i udostępniając dane z wymaganą przez niego szybkością. Uwzględniając opisane wyżej fakty, łatwiej zrozumieć, dlaczego jakiś sens ma jedynie porównywanie możliwości modułów pracujących przy różnych mnożnikach, ale na takiej samej FSB na przykład. Przy FSB 333 MHz możemy sprawdzić, czy bardziej opłaca się ustawienie pamięci na 1066 czy 1333 MHz. Wówczas uzyskamy wynik w miarę jasno wyjaśniający korzyści z zastosowania szybszych modułów RAM. Jednakże uwaga, dotyczy to tylko modułów tej samej generacji. S.127671 timingi i częstotliwość. Różnice pomiędzy generacjami. Przeprowadzając praktyczne doświadczenia z modułami DDR2 i DDR3 można dojść do kilku ciekawych wniosków. Po pierwsze, zysk z użycia nowszych, ale także droższych DDR3 będzie w większości przypadków znikomy, zauważalne wyłączenie podczas testów odpowiednimi benchmarkami. Poza tym nic nie stoi na przeszkodzie, żeby system z pamięciami DDR2 1066 MHz okazał się szybszy niż z DDR3 1333 MHz. Wystarczą odpowiednio agresywne timingi tych pierwszych. Tutaj ujawnia się kolejna różnica praktyczna pomiędzy DDR2 a DDR3. Te pierwsze są bardzo wrażliwe na zmianę timingów. Im krótsze czasy dostępu, tym wyższa wydajność systemu. Różnica pomiędzy CL4 a CL5 potrafi przełożyć się nawet na kilka procent zysku. W odróżnieniu od nich, w DDR3 obniżenie timingów wcale nie musi oznaczać wzrostu wydajności. W wielu przypadkach wyższe, zdefiniowane przez producenta czasy dostępu, dają lepsze wyniki niż ich, czasem nawet znaczenie obniżenie. Dla wydajności DDR o wiele istotniejsza jest częstotliwość ich pracy. S.127672 dla każdego coś odpowiedniego. A zatem jakie moduły i odpowiednią dla nich płytę wybrać do naszego komputera? W przypadku PC-ta z procesorem AMD nie mamy w tej chwili żadnego wyboru. DDR2 AM2 Plus umożliwia użycie pamięci 1066 MHz. Biorąc pod uwagę marginalną różnicę ceny pomiędzy DDR2 800 a DDR2 1066 MHz, warto zdecydować się na te drugie. W tym przypadku nawet moduły 800 MHz nie będą zauważalnie ograniczały wydajności ani też stanowiły bariery podczas prób podkręcania procesora. Procesory Intela na płytach głównych z chipsetami tego samego producenta z niższych segmentów tej od na FSB 200 i 266 MHz także najlepiej połączyć z DDR2 800, a w drugim przypadku 1066 MHz. Byłoby niedorzecznym kupowanie drogich DDR3 do tak tanich procesorów. Chcąc maksymalnie wykorzystać wydajność procesora na FSB 333 MHz, także nie musimy od razu decydować się na DDR3, DDR2 1066 MHz. O niskich czasach dostępu sprawdzą się tutaj znakomicie. Częstokroć znacznie lepszym pomysłem jest zaopatrzenie komputera w większą ilość RAM niż w moduły zdolne do pracy z wyższą częstotliwością. Jednakże DDR3 staniały ostatnio tak bardzo, że coraz częściej znajduje się również w średniej klasy PC-tach. DDR3 to pozycja obowiązkowa dla osób zajmujących się ekstremalnym overclockingiem. Jak pisaliśmy, likwidują one ograniczenie systemu przy FSB powyżej 533 MHz. Tutaj też znajdziemy odpowiedź na pytanie, jakie moduły DDR3 powinniśmy kupić. Jeżeli nie podkręcamy procesora, to dla układów na FSB 333 MHz wymagane będą DDR3 1333 MHz. Zakup szybszych pamięci 1600, 1800 czy 2000 MHz będzie się wiązał związał z rosnącym wydatkiem i jednocześnie w żaden sposób nie przełoży się na zysk wydajności, gdyż i tak nie będzie możliwości użycia tak wysokich wartości. Pamięci o bardzo szybkim taktowaniu mają sens wyłącznie, jeśli będziemy podkręcali procesor i nie skorzystamy z możliwości obniżenia mnożnika RAM. Dla zwykłego użytkownika komputera, nawet zajmującego się overclockingiem, to o wiele za mało, by uzasadnić ich niezwykle wysokie ceny. Patrząc na sprawę rozsądnie, moduły DDR3800, 2000 albo nawet 2200 MHz to propozycja jedynie dla niezwykle małej garstki osób profesjonalnie zajmujących się overclockingiem i pragnących pobić kolejny rekord świata w wybranym benchmarku. Na zakończenie jeszcze jeden bardzo ważny czynnik brany pod uwagę przy wyborze rodzaju pamięci – ceny. Standardowe moduły DDR2800 MHz-2X 1 GB CL5 kosztują obecnie około 120 zł. Jeśli zdecydujemy się na krótszy czas dostępu CL4, to zapłacimy 10 zł więcej. Pamięci DDR2066 MHz możemy mieć już za około 140 zł. Moduły 2X 2 GB 800 MHz CL4 to wydatek rzędu 240 zł, zaś 2X 2 GB DDR2066 MHz niecałe 300 zł. Najtańszy DDR3333 MHz CL9-2X 1 GB kosztują średnio 280 zł, zaś CL7 około 310 zł. Dzięki ostatnim obniżkom cen do przyjęcia są kwoty żądane za DDR3600 MHz 2X 1 GB od 380 zł, zaś DDR3800 MHz minus 410 zł. Moduły 2X 1 GB 2000 MHz to już wydatek rzędu 600 zł. Podobną kwotę zapłacimy za najtańsze DDR3333 MHz 2X 2 GB. Wyraźnie widać, że DDR3 są około dwukrotnie droższe od DDR2, ale też ceny pamięci obecnie ustaliły się na tak niskim poziomie, że w przypadku nieco lepszego komputera dopłacenie do DDR3 nie będzie w znacznym stopniu podnosiło kosztów. Mamy nadzieję, że dzięki zawartym w tym artykule informacjom i wskazówkom, żaden z naszych czytelników nie będzie miał problemu z wyborem optymalnych do własnych potrzeb modułów RAM. Kluczem do tego jest, oprócz odpowiedniej wiedzy, właściwe określenie swoich wymagań wobec składanego komputera i jego przewidywane zastosowanie. O ostatnim z czynników przesądzają aplikacje, których będziemy używać. Istnieją bowiem programy w bardzo dużym stopniu łakome na przepustowość pamięci. Istnieją też taki, na których nie robi ona niemal żadnego wrażenia. To już jednak temat na zupełnie inny artykuł.